15 czerwca. Nie wiem, czy Państwo już wyjęli zimowe kurtki z szaf i czapki, szaliki oraz rękawiczki. Ja jeszcze nie, ale płaszcz założyłem wychodząc z domu, co i Państwu zalecam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma ten przywilej i możliwość, żeby siedzieć sobie w domu i nie wyjść do godziny 10.13 z domowych pieleszy. Tak czy inaczej, podobno ma być gorąco w weekend, chociaż czy my w to wierzymy? Na razie 15 stopni, trzeba z tym żyć. Połowa czerwca wybiła, a my dzisiaj w Odysei Wyborczej wypływamy z kilkoma tematami. Nie zapomnimy o zdolnym lekarzu z Warszawy, który zdołał bardzo szybko, w 2 lata, od nagrania filmiku, gdzie narzekał, że zarządów PiS-u zarabia tylko 26 zł netto za godzinę, do już bardziej godziwych stawek, bo 1 600 000 w rok, no to już można sobie pożyć, jak się nie ma specjalizacji. Dopiero się zrobiło dyplom, ale jest się radnym dzielnicy Ursus w Warszawie. No i to jest pana radnego Dawida Kasprzaka historia jakże ujmująca. Jednak da się, proszę państwa. Niektórzy sobie radzą. O tym powiemy. Powiemy też trochę o stanie mediów publicznych w likwidacji. Naszym gościem po 11 będzie Michał Nieznański, który stał się bohaterem pewnego programu Wykrywacz Kłamstw, albo Kłamstwo Nie Przejdzie. Tak to się nazywa. Prowadzi to, mówiono, że jest arcykapłanka propagandy, to chyba będzie też jakiś stopień wtajemniczenia. Niejaki pan Dolatowski, który właśnie zaprasza różnych gości i potem doprasza ekspertów, którzy mają bardziej radykalne poglądy od gości, którzy są zaproszeni. No i wyszedł duży skandal, nie pierwszy i nie ostatni pewnie w telewizji polskiej. Co nie likwidacji, o tym powiemy. Przed 11 Dorota Kania, tutaj sprawa Leszka Kraskowskiego, ale od spraw prawnych zaczniemy. Bo w naszym studiu jest Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Zacznijmy, zanim redaktor Kraskowski, to pańska historia, panie redaktorze, bo wszedłeś w spór, nie wiem czy prawny jeszcze, ale na pewno publicystyczny, z panią Ewą Wrzosek.
Nie ja szedłem z nią, tylko ona ze mną, ale tak jak sama sformułowała to na portalu X, chcącemu nie dzieje się krzywda, tak sformułowała to do mnie, kierując taką, no tak to interpretuję, taką pogróżkę procesową, zapowiedź skierowania prywatnego aktu oskarżenia za publikację prasową, w której wyłącznie zreferowałem pewne postępowanie karne, które się toczyło i w którym ona się pojawiała. Tak jak już mówiłem na antenie Wnet, w żadnym stopniu nie przesądziłem w tym tekście o prawdziwości tych zarzutów, które wówczas projektowała prokuratura. No, ale no, skoro pani Ewa chce się boksować, ja oceniłem jej działanie jako nielicujące po prostu z powagą urzędu prokuratorskiego. Dzisiaj spotykam się z mecenasem Lewandowskim, podpisujemy pełnomocnictwo i zamierzam skierować wniosek o ściganie dyscyplinarne pani Wrzosek, bo jednak w Polsce mimo wszystko obowiązują jakieś wartości konstytucyjne. Wolność wypowiedzi, wolność prasy.
Ale prokuratora... co pani Wrzosek, no nie byle jaka prokurator. Może nie bardzo wysoko w samej prokuraturze, ale niezwykle wysoko w pionie Ministerstwa Sprawiedliwości, w bardzo bliskich relacjach, stosunkach służbowych z ministrem Żurkiem.
No właśnie i wydaje się, że takiego funkcjonariusza publicznego jednak obowiązują trochę inne standardy niż przeciętnego obywatela, tak? Wyższe, tak? Ma nieporównywalnie wyższą świadomość prawną. Zgodnie z ustawą prawo o prokuraturze, prokuratura stoi na straży praworządności. Ma dwa takie cele. Ściganie przestępstw stanie na straży praworządności. No to jakieś to jest stanie na straży praworządności, jeżeli ona grozi dziennikarzowi za napisanie paru słów o tym, co było. Ja się posiłkowałem publicznym, znanym postanowieniem Sądu Najwyższego, które w tej sprawie, znaczy uchwałą Sądu Najwyższego, depeszą Polskiej Agencji Prasowej. No przepraszam bardzo, no pani Ewa Wrzosek, z całym szacunkiem dla niej, nie ma jakiegoś immunitetu, żeby nikt o niej nie pisał. No także... ja oczywiście, kierując ten wniosek, znaczy kiedy skieruję ten wniosek, będę oczywiście, wniosek o ściganie dyscyplinarne, będę oczywiście w pełni świadomy, że mnie tu nie przysługuje prawo do zażalenia na ewentualną decyzję. Także co się z tym wnioskiem stanie, to już jest w rękach rzecznika dyscyplinarnego. Niemniej jednak uważam, że po prostu ten krok powinienem podjąć.
Panie redaktorze, na ile jest tak, że pani prokurator Ewa Wrzosek próbuje w tej chwili w jakiś sposób stłumić krytykę prasową, że to jest jakieś działanie w stylu, no ponadstandardowym dla prokuratury w kontaktach z dziennikarzem.
No jest ponadstandardowy, ja właśnie dlatego kieruję ten wniosek. Natomiast ja myślę, że no bo tu się mówi o jakichś takich działaniach władzy wymierzonych w dziennikarzy, no najbardziej to czuli dziennikarze Republiki. I tam jak najbardziej ja dostrzegam taką po prostu politykę władzy, żeby dojechać, tak brzydko mówiąc, dziennikarzy. Natomiast tutaj to ja myślę, że to jest czysto prywatna sprawa. Po prostu nadepnąłem pani Wrzosek na odcisk i poczuła się wielce urażona. Nie postrzegam tego jako jakąś taki element po prostu jakiejś polityki władzy. Myślę, że to jest jej prywatne działanie.
Dobrze, ale jeżeli mamy prywatne działanie ważnej prokurator, która ma bezpośredni dostęp i wpływ na ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego ruchu.
Czy ja się boję, czy...
Tak, czy to jest
normalne w systemie?
Nie, ja
się nie boję. Znaczy ja... No, ten polski wymiar sprawiedliwości, bo już teraz mówię nie o tym swoim zawiadomieniu dyscyplinarnym, tylko jeśli ona skieruje rzeczywiście na prywatny akt oskarżenia. No rzeczywiście w Polsce w tych sprawach, szczególnie dotyczących dóbr osobistych, tak, czy to w tym trybie karnym, czy cywilnym, zapadały wielokrotnie bardzo kontrowersyjne orzeczenia. Natomiast no, ja wierzę, że ta sprawa jest tak oczywista, tak zupełnie jednoznaczna, że no, nie wyobrażam sobie po prostu, żeby znalazł się sędzia, który by orzekł na moją niekorzyść. Znaczy, może źle powiedziałem, wyobraźnię mam bujniejszą, ale uważam to za niezwykle mało prawdopodobne. Natomiast pani Ewa będzie się musiała liczyć jeszcze, jeśli skieruje ten akt oskarżenia, z moją kolejną reakcją procesową, bo ja takie działanie, jeśli ono zostanie zrealizowane, będę postrzegał jako po prostu skierowanie fałszywego oskarżenia. A to też jest przepis karny na coś takiego.
A co właściwie chce ukryć pani Wrzosek? Gdzie ty żeś, Jakubie, dotknął na odcisk pani Wrzosek, że ona tak nerwowo zareagowała
bez wątpienia...
i że w tej chwili ty jako dziennikarz Radia Wnet stałeś się na celowniku wiodącej prokurator, którą bronił osobiście Donald Tusk, jej bronił w mediach społecznościowych. Ona miała, zdaje się, sprawę dyscyplinarną, chyba zakończoną wyrokiem, czy decyzją skazującą, zamieszana w wiele nieprawidłowości, w wynoszenie dokumentów z prokuratury w różne miejsca. To opisywał także bardzo dokładnie pan redaktor.
To znaczy może nie tyle, co wynoszenie dokumentów z prokuratury, co kierowanie własnych wniosków, tak? No bo to wynoszenie dokumentów z prokuratury to może to jest nie najlepsze sformułowanie. Ona kierowała jakieś własne wnioski w sprawie mediów publicznych, tak?
Również, ale robiła to, zdaje się, za pośrednictwem prywatnej kancelarii. Na to wiele wskazuje, jak to opisał Patryk Słowik. Tak. Rzeczywiście tam koincydencja zdarzeń jest zaskakująca.
No ale ta sprawa, którą ja opisałem, czyli ta sprawa taka, no, reperkusji wypadku komunikacyjnego w Warszawie, myślę, że była jednak największym takim zawirowaniem w karierze zawodowej pani Ewy Wrzosek, bo to był jednak dla niej potężny kryzys. Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek o uchylenie immunitetu tej jej koleżanki negatywnie, tak? Bo sędzia wówczas stwierdził, że w tej sprawie, że to była komunikacja między dwoma prokuratorkami, a prokuratorzy na korytarzach plotkują, może jest to być może delikt dyscyplinarny, ale nie sprawa karna, i odmówił uchylenia tego immunitetu. Natomiast no, sprawa pani Wrzosek wisiała w Sądzie Najwyższym przez jeszcze co najmniej półtora roku. Myślę, że to były bardzo nerwowe dla niej dni, bo tutaj jak gdyby no, z materiałów sprawy, ja nie przesądzam, czy to miało miejsce, ale z materiałów sprawy wynikało, że tu chodzi w tym wątku o wynoszenie już informacji nie wewnątrz prokuratury, tylko na zewnątrz. I to różnie mogło być. A poza tym, no wiem to z własnych jakichś ustaleń takich, nazwijmy to środowiskowych, no że to była bardzo bliska taka, nie wiem czy przyjaciółka w sensie takim, że tak powiem, takim najgłębszym, ale tak zawodowo, służbowo w tej firmie na pewno bardzo dobra koleżanka. Pracowały w jednej jednostce, znały się. Myślę, że tu zadziałał taki miks po prostu emocji, jakichś takich po prostu irytacji, że po tylu już no latach, tak, bo to już minęło, znowu ktoś to przypomina. No to jest o tyle kuriozalne, że ja przypomniałem o tym...
Czyli co, że nie wolno wypominać tego, co kiedyś robili prominentnie obecnie prokuratorzy?
Ale ja tego nie zarzuciłem, bo ja nie zarzuciłem, że oni to robili, prawda? Bo ja nie wiem, czy oni to robili. Znaczy, no, Sąd Najwyższy w tej uchwale dotyczącej prokurator Małgorzaty Mróz, czyli tej koleżanki, nie skrytykował materiału dowodowego, wręcz przeciwnie. Powiedział, że te postępowanie dowodowe, przypomnijmy, że tam był Pegasus stosowany, było poprawne. Więc jakkolwiek to jest tylko postępowanie immunitetowe, a nie takie te główne w sądzie powszechnym, także nie sposób z tego postępowania wnosić o czyjeś tam winie czy nie winie. No ale jedno można powiedzieć z całą pewnością w tej obecnej istniejącej w obiegu prawnym uchwały, na pewno nie można wnosić, że to nie miało miejsca, tak? Ona nie przesądza w żaden sposób pozytywnie, no ale na pewno, jakby to powiedzieć, nie jest ten dokument sądowy na pewno nie jest jakimś atutem tu w argumentacji obu tych prokuratorek, tak bym to ujął, tak? No ja popełniłem tą zbrodnię.
A na ile czujesz się bezpieczny jako dziennikarz, będąc na sądowej ścieżce, czy przedsądowej ścieżce z prokurator Ewą Wrzosek, której właśnie, jakie relacje też łączą panią prokurator z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem?
To jest dobre pytanie. No, byli do niedawna na pewno bardzo dobrej komitywie, tak? Jakieś wspólne filmiki, takie reklamowe na tych mediach społecznościowych, gdzieś tam chodzili, w jakichś spotkaniach. Natomiast czy tak jest nadal, to ja tego szczerze mówiąc nie wiem. No niektórzy tutaj, sam takie hipotezy, ale to były takie publicystyczne hipotezy, a niektórzy takie stawiają takie głębsze hipotezy, że ona w jakimś skrajnym scenariuszu to nawet prokuratorem generalnym mogłaby zostać, bo Waldemar Żurek się okazuje jednak niezbyt skuteczny. On robi bardzo dużo szumu wokół siebie, ale jeśli chodzi o jakieś skutki tych jego działań, no to one nie są zbyt imponujące. I być może Donald Tusk go zmieni. A tutaj, jeżeli by chciał zaostrzyć kurs, no to jest dwoje kandydatów. Ewa Wrzosek i Roman Giertych. No lepszych nie znajdzie.
Czyli co, w tej chwili dziennikarz Radia Wnet Jakub Pilarek jest na ścieżce kolizyjnej. Ja wiem, że ty bardzo nie lubisz publicystycznego języka, jak osoba
się prawem. Nie, dlaczego? Kiedyś się zajmowałem publicystyką.
Potencjalną przyszłą minister sprawiedliwości.
Nie chcę robić siebie męczennika, bo ta sprawa jest tak błaha, że to nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, podejrzany o, nie wiem, wyprowadzenie 90 paru milionów złotych z jakiejś spółki giełdowej, tylko to jest naprawdę sprawa błaha. Moim zdaniem jest to tak klasyczny tak zwany BCEP, czyli sprawa z brakiem cech przestępstwa, no ale nawet gdyby, nie wiem, w jakimś najczarniejszym scenariuszu sędzia się coś tam czegoś dopatrzył, to naprawdę mi to nie grozi ścięcie, więc nie, ja nie chcę z siebie robić męczennika. No, pani Wrzosek zawsze może pójść po rozum do głowy i nie zrealizować tego swojego kroku, aczkolwiek ja informuję panią, że ja niezależnie od tego, co pani zrobi, to zawiadomienie dyscyplinarne i tak złożę, bo to już ewentualne... Ja złożyłem pewne ultimatum z rygorem czasowym. No pani Wrzosek na to nie przystała, nie usunęła tego wpisu, więc niech po prostu rzecznik dyscyplinarny teraz się nad tym zastanowi. No.
To jest sprawa Jakuba Pilarka. Oczywiście Radio Wnet, jak państwo słuchają nas regularnie od paru dni, o tym informujemy, bo rzeczywiście kiedy dziennikarz wchodzi w spór prawny z ulubienicą, przynajmniej do niedawna ulubienicą premiera i samego ministra sprawiedliwości, to sprawa jest trudna, ale
Łukaszu, może jedno jeszcze ja powiem, bo jakkolwiek tutaj w tej sprawie mecenas Bartosz Lewandowski zaoferował mi pomoc i po prostu pro bono będzie mnie tutaj reprezentował, zarówno w tej sprawie karnej, jeżeli ona zaistnieje, ale też tutaj w tej sprawie tego zawiadomienia, więc ja mam zapewnioną pomoc prawną, ale ogólnie niezależnie od tego, no to nie w każdej takiej sytuacji dziennikarz ma taką pomoc prawną pro bono, tak? I to pokazuje, no to jest paradoksalne, że osoba, która, wydaje mi się, że ona sama w ogóle chyba mówiła o tych tak zwanych slapach, czyli takich działaniach procesowych wymierzonych w dziennikarzy, żeby po prostu im zamknąć usta, tak? Tu często po prostu też ilość przychodzi w jakość, tak? No bo to nawet nie chodzi o to, jak te sprawy skończą się w sądzie, tylko żeby tego dziennikarza zamęczyć po prostu, tak? Tymi sprawami prawnymi. Ja, mimo że jestem dziennikarzem, który się zajmuje tematami prawnymi, no nie jestem ekspertem od prawa na tej zasadzie, żeby na sali sądowej ja bym bez żadnych kompleksów bronił się w sensie takiej ogólnej argumentacji, no ale w sądzie to są jeszcze sprawy proceduralne, tak? I można mieć rację, świetnie argumentować, a na przykład przy jakiejś sprycie tego oskarżyciela, czy nie wiem, złej woli sądu, to można zostać po prostu z zamordowanym procedurą i pomoc prawna profesjonalisty jest niezbędna. Także no, ja to wspominam o tym dlatego, że kiedy redakcje i też my prosimy czasami o wsparcie, tak, to słuchacze powinni mieć też świadomość, że to no, czasami to wsparcie niestety musi iść na takie sytuacje.
za to wsparcie bardzo dziękujemy. I no i tak, i Radio Wnet codziennie się utrzymuje dzięki temu, że są patroni, patronite.pl/radiownet. Trochę nietaktownie o tym mówić w takiej chwili, ale tak, to podziękowania dla tych, którzy nas wspierają, także w relacjach z ministrem Żurkiem, także w tych relacjach z panią prokurator Ewą Wrzosek. Jest bardzo istotne i za nie bardzo państwu dziękujemy. Na koniec, żeby tak tymi podziękowaniami i tym patronatem nie kończyć, bo on jest dla nas bardzo ważny, żywotnie istotny, także w twojej sytuacji to jednak, żeby merytorycznie zakończyć, wpis Adama Janusa, to jest jeden z dwóch obrońców, tak, Leszka Kraskowskiego, dziennikarza śledczego, który wielokrotnie na naszej antenie występował w różnych kwestiach, bo sam Leszek Kraskowski jest dziennikarzem o bardzo specyficznych optyce politycznej, tak? I niektórzy zarzucają mu, że to się źle zachował wobec prezydenta Karola Nawrockiego, insynuując, nie wszystkie może teksty Leszka Kraskowskiego były najlepiej udokumentowane na świecie, jakie można było widzieć, co podkręci Jakub Pilarek, będąc akurat niezwykle skrupulatny w przygotowaniu swoich materiałów. Ale jednak praca dziennikarska Leszka Kraskowskiego dotycząca afery Polnordu i udziału w tej aferze Romana Giertycha jest pracą bardzo dobrą dziennikarską. Ja ją tak oceniam, nie wiem, jak ty oceniasz to, co zrobił cały film.
No, ja miał po prostu dokumenty przede wszystkim, tak? No, ja nie spotkałem się z informacją ani prokuratury, ani Giertycha, żeby te ujawniane przez niego dokumenty były fałszywe, więc choćby nawet to jest po prostu potężnym wkładem w wiedzę jakąś publiczną o tej sprawie. Natomiast ja, jak nie wiem, no jeśli słuchacze i te moje wypowiedzi z rozmowy z Krzysztofem Skowrońskim, że byłem na antenie telewizji Republika, śledzą, ja generalnie jestem taki bardzo chłodny w tych ocenach i staram się nie wybiegać jakoś tak śmiało w tą publicystykę, staram się trzymać faktów, ale na tę chwilę można powiedzieć właściwie z niezbitą pewnością, że po pierwsze naruszono prawo do obrony Leszka Kraskowskiego. Z tego tweeta mecenasa Janusa. Adama Janusa, o którym wspomniałeś, wynika. Ja o tym wcześniej słyszałem, ale to pierwszy, nie wiem, ja przynajmniej...
Trzeci akapit. Na posiedzeniu aresztowym Leszek Kraskowski przyznał, że leczy się psychiatrycznie, wskazał sądowi dokładne jednostki chorobowe. Pomimo tego sąd, rozstrzygając o czasowym pozwoleniu wolności, a więc o jednym z praw podstawowych, nie powziął wątpliwości co do jego stanu zdrowia i nie ustanowił mu obrońcy z urzędu, natomiast w samym uzasadnieniu postanowienia o zatrzymaniu aresztu powołał się na stan zdrowia Leszka Kraskowskiego. Można ten dalej czytać, ale rzeczywiście jest tak, że nie było, zdaje się, żadnego obrońcy na postępowaniu aresztowym.
To jest coś niebywałego po prostu, bo cokolwiek byśmy nie myśleli o tej sytuacji. Oczywiście ja ten wpis mogę w pewnym sensie, znaczy nie wpis, tylko ten fakt po prostu, on może grać przeciwko Leszkowi Kraskowskiemu, tak? No nie znamy przynajmniej, ja nie znam szczegółów tych dolegliwości, nie wiem, no jak ktoś ma jakieś obciążenia psychiczne, to zawsze może to sugerować, że na przykład może w jakimś szczególnym stanie wysłał jednak tego maila, tak? My tego nie wiemy. I ja właśnie w tym sensie mówię, że jestem chłodny w tych ocenach, że ja dopuszczam różne scenariusze w tej sytuacji, natomiast niezależnie od tego, czy wysłał, czy nie wysłał, no to jeżeli oficjalnie zgłasza takie dolegliwości, jak rozumiem, je ma, no bo z tego wpisu wynika, że sąd potem sam to jak gdyby podtrzymał, no to brak obrońcy na tym posiedzeniu jest tak rażącym naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa, że ja nie wiem, no dla mnie to jest, szczerze mówiąc, tak naprawdę na granicy niedopełnienia obowiązków. Znaczy mówię w kontekście karnym, tak? Bo po prostu, no, do jasnej cholery, no, obywatele mają jakieś prawa, tak? No, jeżeli można mieć dolegliwości psychiczne, czyli być w jakimś tam sensie, no nie wiem, no, nie do końca dysponowanym, to taki człowiek po prostu często nie może się bronić, tak? Bo po prostu nie jest władny to robić. Brak obrońcy to jest jakieś totalne bezprawie. Ale jest jeszcze druga kwestia, która mnie tu bardzo interesuje, mianowicie kwestia przeszukania w domu Leszka Kraskowskiego, no bo jego zatrzymano gdzieś tam, że tak powiem, na mieście, w samochodzie, ale przeszukano też jego dom. Prokuratura napisała w komunikacie prokuratora okręgowa w Warszawie, że on podał hasła dostępu do swojego telefonu. Ja rozmawiałem dzisiaj z mecenasem, on faktycznie podał hasła dostępu do telefonu, ale w kontekście, który miał przy sobie, ale w kontekście przeszukania domu żądał, żeby był przy tym obecny, czy no, nie wyrażał na to zgody, tak? Zgodnie z przepisami przy przeszukaniu ma prawo być ta osoba, której to dotyczy, albo ktoś przez niego przysposobiony, tak? I jeżeli tu była możliwość techniczna, że ta osoba to deklarowała, że chce, żeby tam po prostu ktoś był i tego nie zrealizowano, to jest to skandal. Ale drugi skandal jest jeszcze taki, że tam były można to powiedzieć właściwie no praktycznie na 100%, materiały dotyczące pracy dziennikarskiej Leszka Kraskowskiego. A zgodnie z prawem materiały takie są objęte tajemnicą zawodową. To wynika z kodeksu postępowania karnego. Dziennikarze są wśród tego wąskiego grona takich zawodów, którzy mają pewne przywileje. I tak naprawdę, jeżeli Leszek Kraskowski by wyraził taką po prostu deklarację, że tu jest tajemnica dziennikarska, to te rzeczy powinny pojechać w zalakowanych kopertach do sądu. A tu się tak na, praktycznie można powiedzieć na 100%, tak nie stało. Czyli jeżeli teraz my słyszymy te jakieś gorzkie żale w sprawie Romana Giertycha, tak, który też tu te kwestie tej swojej tajemnicy adwokackiej, tajemnicy obrończej podnosi w tej sprawie Polnordu, no to w sensie kodeksu postępowania karnego, to tu mamy sytuację właściwie bardzo podobną, tak? Ale tutaj to jakoś nikomu to nie przeszkadza.
No właśnie, to jest tak, że są równi wobec prawa do sprawy Leszka Kraskowskiego i tego, co władza robi wobec niezależnych dziennikarzy. Za chwilę wrócimy, bo to ten temat jednak warto nagłaśniać. Ja miałem takie wątpliwości, czy warto mówić, dziennikarze, mówię o dziennikarzach, ale tu jest akurat, mamy prostą historię.
Jeszcze jedna rzecz, chciałem powiedzieć, wyjątkowo rachityczna reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na tę sprawę.
Jedno stanowisko i tyle. Ja pamiętam, kiedy był Roman Giertych zatrzymywany, ja co
Pani Machińska pojechała tam do zakładu karnego, w jakieś wystąpienia. Tak, to były po prostu, a tutaj wszyscy to mają w czterech literach.
Też nietaktowne, ale napisałem na X-ie, to było pierwszy raz, kiedy sprowokowałem chyba jedyny Adama Bodnara do reakcji, bo napisałem, że Adam Bodnar jest rzecznikiem kolesi, a nie obywateli. Adam Bodnar odpisał mi chyba 5 czy 6 tweetów, wyliczając różne swoje dokonania, ale do samego zarzutu, że kiedy aresztuje się zwykłego Polaka, to Adam Bodnar no działał jak działał, a kiedy aresztowano jego przyjaciela, kolesia Romana Giertycha, to po prostu tak. Cały Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich tak. Pod zarządem Adama Bodnara stał postawiony na baczność i działał w tej sprawie w sposób no, na 200%. Po prostu nie opuszczali urzędnicy i zastępcy pana rzecznika Bodnara wówczas na krok i na jedną sekundę Romana Giertycha.
Tak, tak. No ja w tej sprawie, mogę jeszcze pół minuty?
Oczywiście.
Ja czekam na decyzję nowego referenta sprawy, prokuratora Buśkiewicza, bo prokurator może wypuścić podejrzanego z aresztu w każdej chwili, tak? To sąd decyduje o umieszczeniu w areszcie, ale na etapie postępowania przygotowawczego to prokurator może zarządzić zwolnienie. Jeżeli jest tak, że ten mail, bo prokuratura w komunikacie, wyliczając te przesłanki do aresztowania, wspomniała między innymi o wysokim zagrożeniu karą. No to jest śmieszne, bo to wysokie zagrożenie karą to wynika z tego przepisu dotyczącego broni do 8 lat, no ale to jakby Kraskowski woził Kałasznikowa w bagażniku, to wtedy można by powiedzieć, że tutaj taka sytuacja ma miejsce. Więc to zagrożenie wysokie karą w tych okolicznościach faktycznych to jest fikcja, to jest kabaret. Więc tak naprawdę w gruncie rzeczy ten mail to jest najcięższy, jak najcięższy taki punkt dowodowy, a prokuratura nic na razie nie mówi o tym, że są jakieś analizy informatyczne pokazujące, że to faktycznie wysłał Kraskowski. To jest tylko ten podpis plus jeszcze jakaś sygnatura, która w treści maila ma się pojawiać, no ale jeżeli to jest sygnatura jakiejś sprawy, to w sprawie to zazwyczaj są strony. I pytanie, jak szeroki jest katalog osób, które znały tą sygnaturę i czy na przykład tej sygnatury nie znali w tej logice tej sprawy, której ta sygnatura dotyczy, jego jacyś przeciwnicy procesowi, tak? Bo jeżeli znali, no to ja życzę powodzenia. Życzę powodzenia prokuraturze w dowodzeniu tego wszystkiego potem, bo to stoi na glinianych nogach.
O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz publicysta Radia Wnet, zajmujący się systemem prawa i bezprawia w Polsce. Czasami dziękuję bardzo za rozmowę.
Nie to ostatnie. Dziękuję bardzo.